Nie obraź się, ale masz tragiczny podcast. Nie obraź się, ale nie masz do tego zdolności. Nie obraź się, ale wyglądasz tragicznie w tej sukience. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego to nie są w porządku komunikaty, dlaczego to nie są w porządku informacje zwrotne oraz jak tych informacji zwrotnych udzielać w życiu, w pracy, żeby po pierwsze były skuteczne, czyli wywarły zamierzony wpływ, na przykład przekonały kogoś do czegoś, czy wywołały zmianę. A z drugiej strony, żeby były empatyczne i takie podtrzymujące relacje, mając na uwadze win-win, czyli wygraną dla obu stron tego równania. Hejka, nazywam się Paulina Maciej-Boch i słuchasz właśnie podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Zaczynamy od książki. Dzisiaj mam do polecenia ciekawą książkę. To jest pierwsza książka w życiu na temat zabawy, którą czytałam. I jestem tak bardzo podjarana w ogóle tym tematem, bo uważam, że każdy z nas, dorosłych, ma za mało zabawy w swoim życiu. I za mało mamy takich emocji kojarzonych z dziecięcością. Takiej beztroski, takiego zachwytu, takiego oczarowania, takiej radości, cieszeniem się malutkimi rzeczami. Ja się staram cieszyć małymi rzeczami, ale ta książka pokazała mi tak wiele różnych strategii, które mogę do swojego życia wprowadzić, chociaż słowo strategie już się robi takie, wiecie, dorosłe. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby być dzieckiem, chodzi o to, żeby po prostu wprowadzać takie nawyki, które będą właśnie wzniecać radość, pozytywne emocje, ciekawość światem, a to się w ogóle zajebiście przełoży według książki na spontaniczność, na kreatywność, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle mega, mega ważny element życia. I ta książka jest bardzo fajna, w ogóle jest bardzo gruba, więc ona daje naprawdę bardzo dużo różnych pomysłów na to, jak tej zabawy więcej wprowadzić w życie. Nie tylko do takiej, można powiedzieć, zabawy samodzielnie, jakkolwiek to nie brzmi, ale na przykład nawet zabawy z innymi ludźmi, zabawy z dziećmi, ze zwierzętami, więc bardzo ciekawa książka. Bardzo podoba mi się też to, że jest tam sporo o różnych badaniach naukowych, na przykład z zakresu psychologii, dzięki czemu też jest bardzo wiarygodna. To nie jest tylko historia, to nie jest tylko garść pomysłów i inspiracji, to jest wiarygodna książka, więc serdecznie polecam. W ogóle ona ma świetny tytuł, nazywa się Super Nawyk, odzyskaj spontaniczność i ciekawość świata, napisana przez Mike'a Rookera i książka pochodzi z wydawnictwa Feria, z którym nawiązałam współpracę. I bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić i polecić wam tą książkę, bo jest naprawdę świetna. Dobrze jest mieć w życiu trochę zabawy, słuchajcie. Więc link do książki oczywiście wrzucę w opis odcinka. Polecam serdecznie wam ją przeczytać. Więc no to teraz przechodzimy do tematu. Nie obraź się, ale dzisiaj ciekawy temat związany z komunikacją. I do tego tematu tak naprawdę zainspirowało mnie, myślę, że jedno konkretne wydarzenie, bo kiedy zakończyłam kampanię przedsprzedażową mojego pierwszego kursu online, Własna Droga. To było jakoś na początku marca i kiedy zakończyłam właśnie tą kampanię, no to też zadałam pytanie osobom, które były na liście mailowej, dlaczego nie dołączyły do tego kursu, ale do tych, którzy dołączyli, i to było w ogóle 82 osoby, więc dziękuję wam wszystkim, do tych osób też wysłałam ankietę, dlaczego dołączyli. No i oczywiście z tymi ankietami się zapoznawałam. No i w odpowiedziach dotyczących tego, dlaczego ktoś do tego kursu nie dołączył, moją uwagę zwróciła taka odpowiedź, z której wyciągnęłam coś cennego dla siebie, pewną naukę i lekcję na przyszłość, ale która mnie lekko może nie zirytowała, zainspirowała. Zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka i postanowiłam, że wykorzystam tą ankietę, żeby pokazać wam różnicę pomiędzy konstruktywną informacją zwrotną, a pomiędzy negatywną krytyką. I na potrzeby tego odcinka konstruktywną informacją zwrotną nazwiemy po prostu informację, niezależnie czy to będzie informacja taka pochwalna, czy to będzie informacja wskazująca jakieś błędy albo krytykująca coś, mówiąca, że coś nam się nie podoba, a negatywną krytyką będę nazywała taką krytykę, która nie jest konstruktywna, której nie za wiele da się wyciągnąć, ale to już o szczegółach powiem wam zaraz. Oczywiście było mi przykro, jak zobaczyłam tą opinię, ale było mi przykro przez chwilę. Potem tak naprawdę przeanalizowałam ją po raz drugi i zastanowiłam się, nie jest to w porządku. Ja się nie czuję z tą opinią w porządku i widzę, że ta opinia nie jest w porządku, nie jest fajna. Nie jest ani empatyczna, ani konstruktywna, ale o tym powiem Wam zaraz więcej, dlaczego tak uważam. I porównam tą opinię z opinią, którą dostałam dawno temu, słuchajcie, dawno temu, a to była wiadomość na Messengerze od chłopaka, który słucha mojego podcastu i wskazał mi na pewien błąd, to znaczy wskazał mi na możliwość poprawy mojego podcastu. I chcę Wam pokazać, jak bardzo różnią się te informacje zwrotne i oczywiście informację zwrotną można przekazać w różny sposób, w różnym stylu wypowiedzi, można to osłodzić dodatkowymi wiadomościami, można być bardzo miłym w tym komunikacie, ale wcale nie trzeba, bycie miłym nie jest obowiązkowe w komunikacji, ale empatia i takie zadbanie o dobrostan, zarówno swój, ale też osoby, do której się komunikujemy, to już jest coś, co możemy zrobić, jeśli chcemy oczywiście... Jeśli chcemy, żeby nasz przekaz został skutecznie odebrany. Bo w tym przypadku ja czytając ten komentarz, gdyby on został ubrany w inne słowa, gdyby on skupiał się na przykład na faktach i na konkretnych sytuacjach i dawał możliwość wprowadzenia poprawek albo nawet przeanalizowania, do czego się dana osoba odnosi, no to ja byłabym w stanie to zrobić, ale nie byłam. O czym zaraz? Jeśli zastanawiacie się, skąd moje pojęcie o komunikacji, no to ja poza podcastem, poza newsletterem prowadzę szkolenia, prowadzę warsztaty, webinary z różnych tematów związanych z komunikacją, z budowaniem relacji, z udzielaniem informacji zwrotnej, tematu asertywności, więc te tematy gdzieś tam są na bieżąco w mojej głowie, w moich prezentacjach. Przekazuję tą wiedzę ludziom, uczę ich, jak się komunikować lepiej, na przykład empatycznie. Stąd pomyślałam, że ten temat odcinka może być ciekawy, dlatego, że każdy z nas się komunikuje i każdy z nas tej informacji zwrotnej, słuchajcie, udziela. A to, co można obserwować od lat, to jest takie, mam wrażenie, ogromne rozbestwienie w ogóle w przestrzeni internetowej różnych osób, które pod płaszczykiem troski, które pod płaszczykiem martwienia się o kogoś, które pod płaszczykiem chęci przekazania obiektywnej opinii po prostu obrażają ludzi. I nie bez powodu ten podcast, ten odcinek nosi tytuł Nie obraź się, ale... Bo bardzo często właśnie te komentarze właśnie zaczynają się w ten sposób. Nie obraź się, ale. Mówię to dlatego, że się o ciebie troszczę, ale. Bardzo cię lubię, ale. Bardzo cenię twoje treści, ale. No i słuchajcie, słuchając tego, co ja właśnie powiedziałam, na samym początku nawet tego odcinka, zastanówcie się, gdybyście wy usłyszeli taki komunikat. Nie obraź się, ale masz tragiczny podcast. Jak byście się z tym czuli? Odpowiedzenie sobie na pytanie, jak czułabym się z tekstem, który ja chcę właśnie drugiej osobie zaserwować, to jest jeden z najlepszych mierników tego, czy dobrze jest te słowa jednak wypowiedzieć albo napisać. Czy nie warto lepiej się powstrzymać, bo skoro ja się nie czuję w porządku z takim tekstem, jeśli ja sama nie chciałabym takiego tekstu dostać, to dlaczego piszę tak do drugiej osoby albo dlaczego mówię tak do drugiej osoby? I niezależnie, czy to jest osoba obca, czy to jest osoba moja bliska. Czy ja chcę celowo skrzywdzić drugą osobę, pisząc na przykład taki komentarz. I to wszystko, co pojawia się przed słowem ale, czyli nie obraź się, ale, lubię cię, ale, nie odbierz tego źle, ale, to jest nic innego jak dupokryjka. To jest dupokryjka, żeby nie zostać posądzonym o hejt, żeby nie zostać posądzonym o umniejszanie drugiej osobie, żeby nie zostać posądzonym o obrażanie drugiej osoby. To wszystko, co jest przed ale, traci na znaczeniu, kiedy my po ale wstawiamy obrażanie, wyzywanie, niefajną krytykę, niekonstruktywną krytykę, etykietowanie, nawiązywanie do osoby, a nie do tego na przykład, co zrobiła, nie do zachowania, nie do konkretnej sytuacji. Czyli takie, no właśnie, takie argumenty ad persona, to znaczy wyzywające czy obrażające osobę. I te dupokryjki są tak częste, że po prostu jak tylko je widzę, to mam taki wyraz twarzy, jakbym połknęła cytrynę. I to są moje obserwacje tylko z internetu. I są bardzo częste, bo ludzie lubią mieć dupokryjki. Lubią mieć dupokryjki, żeby oni wyszli, słuchajcie, na takich bardzo elokwentnych, obiektywnych, przecież to jest obiektywne, tak? I żeby wyszli na tych, którzy oferują radę. No my lubimy wstawać w takiej pozycji doradcy, takiego rozdawnictwa porad. Porad jak żyć. I ta informacja, nie obraź się, ale, nie, lubię cię, ale, nie odbierz tego źle, ale, cenię twoje treści, ale, to jest tak naprawdę wstęp do tego, żeby zaraz tutaj wysmarować po tym ale jakiś konkretny komunikat, bardzo często nie przebierający w słowach, no nie zważający na to, że po drugiej stronie jest odbiorcą człowiek, który ma też swoje uczucia, który ma jakieś swoje, no nie wiem, jakieś swoje pewnie obawy, lęki, wątpliwości. No bo słuchajcie, te przykłady, o których wam powiem, no to przez chwilę mnie gdzieś tam uderzyło, że ja wciskam ludziom kurs, że mam zbyt agresywny marketing, że nie ma żadnej spójności i autentyczności w tym, co robię, że moje maile nie mają żadnej wartości i ta osoba je w połowie zaczęła wrzucać do spamu. Co ciekawe, oczywiście dalej je czytała, ale że zaczęła je wrzucać do spamu. To, że nagrywam durne rolki i że wciskam generalnie ludziom bez żadnej wartości to, co mam. I wiecie co, powiem wam, że pomimo pierwszej reakcji takiej, że było mi przez chwilę przykro, to teraz nie jest mi w ogóle przykro. Pozytywna strona działania w internecie jest taka, że człowiek się z czasem na takie komentarze uodparnia. To, że ktoś mi napisze, że wyglądam jakbym lubiła pojeść, albo że nie potrafię pić alkoholu, bo wybrałam go nie pić, albo cała masa, wiecie, innych komentarzy na temat mojego wyglądu, na temat tego, o czym mówię. To jest fajna lekcja w ogóle odporności psychicznej, bo to mnie tak uodporniło na tego typu komentarze, że trochę już po mnie spływają. Ale nieważne, jaką ja mam odporność psychiczną, czy ja mam wysoką i mocną, czy nie, to chciałabym, żebyśmy jakoś tak, nie wiem, zastanawiali się nad tym, zanim coś komuś napiszemy i zastanawiali się, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy taki komunikat dostali. Bo informację zwrotną można udzielać, nawet krytyczną, czyli taką, która wytyka jakieś błędy, wskazuje, co nam się nie podoba, wskazuje, co jest dla nas niefajne. Można to zrobić, oczywiście, że można to zrobić, nawet warto to, słuchajcie, robić w relacjach, w pracy. Warto to robić. Może niekoniecznie w internecie do obcych ludzi, zaraz powiem dlaczego i jaka powinna być ta informacja zwrotna, żeby była skuteczna, ale słuchajcie, informacja zwrotna może być skuteczna i może podtrzymywać relacje. Pamiętajcie, że chęć przekazania informacji zwrotnej to nie jest wszystko. To nie wszystko, że moim celem jest przekazanie ci, że masz coś zmienić. To może być jeden z celów moich. Ale fajnie, żeby tym drugim celem było jednocześnie podtrzymanie relacji, zachowanie szacunku dla obu stron tej interakcji i zadbanie o dobrostan, zarówno mój, jak i twój, drogi odbiorco, odbiorczynio. I żebyśmy oboje z tej relacji wyszli z takim poczuciem win-win. Nie, że ja mam win, bo ja tutaj pokazałam swoją wyższość i wylałam jakieś wiadro w ogóle, wiecie, obraźliwych słów w komentarzu, ale ja mam takie win, że powiedziałam na przykład swoją opinię, w uprzejmy sposób. A ty masz win, drogi odbiorco, odbiorczynio, bo przyjęłaś tą informację zwrotną, dowiedziałaś się czegoś o może swoich treściach, o tym, co możesz zmienić w swoim zachowaniu, ale bez takiego poczucia, że nie wiem, jestem chujową osobą. Bo czasem te informacje właśnie na tym polegają, że są tam wyzwiska, jest tam nawiązanie do osoby i ta druga osoba wcale nie wychodzi z tej relacji, z tej krótkiej interakcji z takim poczuciem win, tylko raczej z poczuciem lose. Czyli no, przegrania. I chciałabym, żebyśmy kierowali się właśnie w tym komunikacji, żeby to było komunikacja win-win. Oczywiście my nie jesteśmy odpowiedzialni za uczucia, za emocje osób, z którymi się komunikujemy. No nie mamy wpływu na to, jak ktoś zareaguje na to, co my mówimy. Ale mamy wpływ na to, jak my sformułujemy ten komunikat, jakich słów użyjemy, jaką nawet komunikację niewerbalną dobierzemy w takim kontakcie na żywo. I to jest ta odpowiedzialność, z której warto sobie zdać sprawę i którą warto w sobie jakoś tak wzniecać, że nie mam odpowiedzialności, jak zareagujesz, ale jeśli nie mam pewności, czy to, co mówię, jest w porządku, no to zalecam takie zatrzymanie się, wiadomo, samoświadomość i takie zatrzymanie się w tym automatyzmie, jak zwykle, jak ze wszystkim i zastanowienie się, czy ja bym chciała, żeby ktoś tak powiedział właśnie do mnie.
Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka.
No i pozwólcie, że ja Wam podam teraz te dwa przykłady, pozytywny i negatywny, tak to nazwijmy. I powiem Wam, dlaczego te informacje w ogóle nie są w porządku, dlaczego te informacje nie są w porządku albo dlaczego są. Pozwólcie, że przeczytam Wam dwa fragmenty pierwszej opinii, która jest nie w porządku. Moje pytanie było, co sprawiło, że nie dołączyłeś do kursu? I osoba odpowiada, zbyt agresywny marketing, wciskanie ludziom kursu, wysyłanie miliona newsletterów, jakby to tobie zależało bardziej niż ludziom i dodatkowo jeszcze mówienie, że nie wciskasz, a dokładnie to robisz. Brak spójności i autentyczności w tym, łącznie z tym mailem, kiedy kolejny raz informujesz, że kurs zamknięty. Pisałaś już o tym i ludzie umieją czytać i pewnie spadną ci obserwujący newslettera, bo za dużo wysyłasz. Żaden inny twórca nie wspomagał tak bardzo jak ty, niestety. Plus poza reklamą kursu w tych mailach nie było nic innego wartościowego, więc w połowie zaczęłam wyrzucać je do spamu i oznaczać jako junk, czyli śmieci. I kontynuacja. Co bym się musiało znaleźć w kursie, żebyś się zdecydowała dołączyć? To było takie drugie pytanie i ta osoba odpowiedziała: mniej wciskania, więcej merytoryki, zamiast durnych rolek na Instagramie lepiej zajęłabyś się konkretnym planem marketingowym, bo na tyle osób 80 to słaby wynik, ale tak jak mówiłam, musiałabyś przemyśleć swój sposób dotarcia do odbiorców, bo póki co bardzo agresywnie wciskałaś ludziom materiał bez żadnej wartości innej. Czy jak czytam to ponownie, to odczuwam lekko negatywne uczucia? Trudne uczucia? Trochę tak. Trochę wciąż tak, ale ja to robię jakby, wiecie, w dobrej wierze. Moja intencja jest taka, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę czarno na białym, co nie jest w porządku. Co nie jest w porządku w komunikacji. No i teraz pozwólcie, że powiem wam o drugim komunikacie, który jest zupełnie inny, który dostałam, myślę, że już parę dobrych kilkadziesiąt tygodni temu. To było chyba nawet ponad rok temu. Ale ja pamiętałam o tym. Pamiętałam o tej wiadomości, bo ona była ciekawa. Posłuchajcie. Cześć Paulina, dzięki za wartościowe treści, które przekazujesz w swoich podcastach. Słucham ich i wyciągam smaczki. Chciałbym Ci zdradzić mały, konstruktywny tip z mojego podwórka, który być może nie jest czymś wow, ale być może Ci się przyda na przyszłość. Wśród wielu podcasterów, youtuberów i ludzi, którzy się nagrywają, pojawiają się dykcyjne wpadki. Dla przeciętnego słuchacza są one niezauważalne, ponieważ większa część społeczeństwa tak mówi, ale pamiętaj, wymawiamy są, a nie są. Nie robią, a robią. Natomiast nie wymawiamy ę na końcu wyrazu, tylko e, na przykład będę, robi się, stał się. Podobnie jest z cię, czyli nie lubię cię, tylko lubię cię. To taka moja poniedziałkowa podpowiedź. Nie to, że się wymądrzam, ale zwracam tę uwagę wszystkim, których słucham, po to, aby podnieść ich świetny content o drobną, lecz znaczącą kwestię. Twórz dalej. Dzięki i dobrego tygodnia. I zobaczcie, jaki jest już taki wydźwięk, jak słuchacie tych dwóch kawałków opinii. Co czujecie? To jest pierwsza taka sugestia, którą warto się w ogóle kierować w ocenie tego typu komunikatów. Co czujecie? Czy czujecie takie umniejszenie? Czy czujecie się gorzej? No ja po tej wiadomości czułam się wówczas wspaniale, mimo że jest tam całkiem taka porządna porcja konstruktywnej krytyki, czyli można by to na poziomie takim zero-jedynkowym odczytać jako: mówisz źle? Zacznij mówić lepiej. Ale zobaczcie, że sposób ujęcia tej wiadomości jest zupełnie inny. Może najpierw przeanalizujmy to, a ja wam później powiem, o jakich elementach warto pamiętać w informacji zwrotnej. Czy to w pracy, komunikując się ze swoimi pracownikami, czy pracodawcami, czy przełożonymi. Czy to w ogóle w relacjach romantycznych, na przykład mówiąc swojej drugiej połówce, czy drugiej osobie, z którą żyjecie albo się spotykacie, co wam się nie podoba. Czy to nawet w takiej komunikacji jakiejś przyjacielskiej, przekazując swoją opinię na przykład przyjacielowi czy przyjaciółce. To są naprawdę bardzo ważne elementy, które sprawiają, że ten komunikat ma szansę spełnić swój cel, na przykład perswazyjny, ale też ma szansę podtrzymać relację, a nie spowodować u drugiej osoby jakąś taką niechęć do nas po prostu i negatywne emocje. No bo wiadomo, jeśli te negatywne emocje się nawarstwiają, kumulują, no to potem wiecie, szambo wybija, nie? Po jakimś czasie. Każdy chyba był w tym miejscu, że to szambo czasem wybija. Dlatego warto zwracać uwagę na swoją komunikację, słuchajcie. Oczywiście wiadomo, możemy zacząć od siebie, dlatego zachęcam was najpierw do zwrócenia uwagi na swoją komunikację i pamiętajcie też, że mimo, że o tym mówię i też o tym uczę innych ludzi, to nie jest tak, że ja zjadłam wszystkie rozumy świata i ja komunikuję się w 100% poprawnie, bo ja często się komunikuję kiepsko. To, co zauważyłam w ostatnich tygodniach, na przykład jest to, że nawet jak powiem coś takiego, co nie jest zbyt fajne komunikacyjnie, no to wycofuję się z tego i mówię: nie, no przepraszam w ogóle, że tak powiedziałam, powinnam było to inaczej ująć i na przykład mówię nowy komunikat. I to też jest taki dowód, że jesteście otwarci na popełnianie błędów, ale też na wyciąganie lekcji z tych błędów. Bo komunikacja nigdy nie jest czarno-biała, nie będziemy idealnymi ludźmi, robotami, którzy, wiecie, wypluwają z siebie komunikaty spisane wcześniej na kartce. Chociaż ja serdecznie polecam ćwiczyć różne komunikaty na kartce, właśnie po to, żeby później nawet w trudnych sytuacjach móc po prostu lepiej zareagować. No dobra, co by tu się przydało w tych informacjach? Po pierwsze, zobaczcie, że ten chłopak, który napisał mi odnośnie tej mojej dykcji, to on przede wszystkim zaczął w ogóle z pozytywną nutą tą wiadomość. Dzięki za wartościowe treści, które przekazujesz, słucham, jestem słuchaczem i na bazie tego, że on jest słuchaczem, to chciałby mi zdradzić mały, konstruktywny tip. Zobaczcie, chciałbym ci zdradzić mały, konstruktywny tip. Czyli on przychodzi do mnie z jakąś taką wskazówką, dlatego że na przykład siedzi w tej branży, ale jest ogólnie słuchaczem moich podcastów. Z drugiej strony osoba, która tą opinię wysmażyła na temat mojej przedsprzedaży kursu Własna Droga, no to zobaczcie, że, bo ja też w tej ankiecie pytałam nie tylko o to, co sprawiło, że nie dołączyłaś do kursu, ale zapytałam też o tym, co zainteresowało cię w ofercie kursu Własna Droga. No bo skoro ta osoba czytała maile i się z nich nie wypisała, no to ja zakładam, że ją interesowała ten pomysł, chociaż trochę. I z pozytywnych rzeczy ta osoba napisała, że to był ciekawy pomysł. No i zobaczcie, ja teraz nie mam pojęcia, czy to jest osoba, która, wiecie, słucha moich podcastów, czy to jest osoba, na której mi opinii w ogóle zależy, czy to jest w ogóle osoba, która mnie, wiecie, słucha, jest gdzieś tam w mojej społeczności, obserwuje mnie, no i przychodzi z taką obserwacją, że może trochę za dużo maili pisałam i że ona uważa, że mam agresywny marketing. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy ta osoba ma ze mną w ogóle jakąś interakcję poza kilkoma mailami, które przeczytała w czasie 14-dniowego okna sprzedażowego. Tutaj to pokazuje, że pamiętajcie, że o wiele bardziej jesteśmy w stanie przyjąć informację zwrotną od ludzi, jeśli mamy z nimi wcześniej jakieś interakcje. Jeśli wiemy, że te osoby albo są w naszym jakimś bliskim otoczeniu, jak właśnie ten chłopak, który słucha mojego podcastu, czy jeśli w relacjach takich na żywo mamy z kimś pozytywne interakcje, zazwyczaj dobrze nam się gada, chwalimy tą osobę, doceniamy, ale raz na jakiś czas wrzucamy jakąś konstruktywną krytykę. Nie? To już zupełnie inny przekaz, niż gdybyśmy dostali od jednej osoby w czasie trwania całej naszej interakcji po prostu 100% takiego, wiecie, negativity, nie? Zupełnie inaczej to działa. Co dalej? Konstruktywna informacja zwrotna dotyczy zachowania i sytuacji, faktów, a nie osoby. I zobaczcie, że chłopak, który do mnie napisał, bardzo konkretnie odniósł się do faktów, czyli napisał: słuchaj, mówisz są zamiast są, mówisz robią zamiast robią, mówisz na przykład będę, a mówi się będę. Więc zobaczcie, że on nawołał do bardzo konkretnych sytuacji, do faktów, które ja jakby wyraziłam słowami, nie? Czyli tych błędów dykcyjnych. Natomiast osoba, która pisze opinię o kursie, nie daje mi zbyt wielu faktów. Pisze tylko, że moje maile nie miały wartości. Że tam nie było nic wartościowego. I za bardzo nie wiem, do czego to się odnosi. W sensie, że 100% tych maili nie było wartościowych, że każdy fragment tych 100% maili nie był wartościowy. Gdzie tam jest jakiś konkret, jakaś sytuacja? Jakaś sytuacja, na bazie której ja mogłabym na przykład coś poprawić. Więc nie ma tych konkretów zupełnie. I pamiętajcie, że w informacji zwrotnej takiej fajnej nawiązujemy do zachowania, czyli nie mówimy do drugiej osoby: ty znowu swoje, ty to się zawsze czepiasz, bo to jest okropna generalizacja, nie? W ogóle słowa zawsze, nigdy, muszę, powinny w ogóle wylecieć z naszego słownika, a już w informacji zwrotnej mówienie do kogoś: ty zawsze, ty nigdy, to jest najgorsze, co można zrobić, takie generalizowanie. Dlatego po pierwsze nie generalizujemy, czyli że wszystkie twoje treści to jest junk, po prostu chłam, wszystkie. Tylko nawiązujemy do konkretnych sytuacji, tak jak napisał ten chłopak, w komunikacji na co dzień z rodziną, z przyjaciółmi można to sprowadzić do tego, że zamiast powiedzieć komuś: zobaczcie, bo tutaj powiedziałam, że dobra informacja zwrotna nawiązuje do faktów, zachowania, sytuacji, a nie do osoby. Dlatego zamiast powiedzieć komuś: ty jesteś taki czepialski, w tym konkretnym komunikacie nawiązujemy do osoby. Jeszcze do tego robimy etykietę. Etykietujemy tą osobę jako osobę czepialską. To jest bardzo krzywdzące. Nikt z nas nie lubi dostać etykiety czepialski, bałaganiarz, leń. Nie znosimy etykiet. To jest bardzo krzywdzące. Nie róbmy tego, błagam. Chyba że mówimy o pozytywnych etykietach. I zamiast powiedzieć do kogoś: jesteś taki czepialski, możemy powiedzieć: wiesz co, czułam się źle, kiedy w towarzystwie naszych znajomych dzisiaj cały czas mówiłeś o tym, że tydzień temu pomyliłam się, gdy jechaliśmy do sklepu i w ogóle pojechałam w zupełnie innym kierunku. I to jest zupełnie inny komunikat, nie? Bo mówimy, że nie podobało mi się konkretne zachowanie, a jeszcze dobrze, jak powiemy, jak na nas wpłynęło to zachowanie albo jak się czuliśmy z tym zachowaniem. Czyli nie mówi: ale ty jesteś czepialski, tylko mówimy: nie podobało mi się, jak wielokrotnie przy naszych znajomych w czasie dzisiejszego spotkania śmiałeś się ze mnie, czy wspominałeś o tej sytuacji, która była dla mnie trudna, kiedy pomyliłam kierunki na przykład. Zobaczcie, że to zupełnie inaczej brzmi i nawiązujemy tutaj do konkretnej sytuacji, a nie do tego, że ktoś jest czepialski w ogóle, wiecie, całe życie, całe 20 lat, kiedy my z tą osobą jesteśmy. Więc pamiętajmy o tym. dobra informacja zwrotna dotyczy zachowania sytuacji, która wystąpiła, faktów, a nie osoby, która jest w tej sytuacji, albo naszej interpretacji faktów, tylko fakty, sytuacje, zachowania. Dobra informacja zwrotna też jest przydatna, to znaczy na jej bazie można coś poprawić, a zła informacja zwrotna jest nieprzydatna, nic nie wnosi. No i zobaczcie, że to idealnie widać na tym przykładzie od tego chłopaka i od tej dziewczyny bodajże. Czy to była dziewczyna? Tak mi się wydaje. On napisał jakby konkretne rzeczy, które ja mogę zrobić, nie? Czyli napisał, no mówisz tak zamiast tak, mówisz tak zamiast tak, natomiast tutaj wymawiamy ę, a nie e. I to jest taka podpowiedź, czyli mówimy zamiast lubię cię, mówimy lubię cię. I zobaczcie, że ja na tej bazie mogę coś wprowadzić. I co ciekawe, słuchajcie, to ja wprowadziłam to, o czym on mówi. Ja naprawdę staram się mówić są, a nie są. I w zgodzie ze sobą, a nie sobą. Ale powiem wam szczerze, że jest to dla mnie trudne. I to pewnie wynika z tego, że przez wiele lat tak mówiłam. I ostatnio czytałam o tym, że to jest pewnego rodzaju regionalizm w ogóle, że ludzie tak wymawiają te końcówki wyrazów. Nie chcę siebie bronić i mówić, że o, ja się nie zmienię. Staram się zmieniać. Więc staram się mówić w zgodzie ze sobą, a nie sobą. I może to jest dla mnie jakieś takie naturalniejsze. Ale zobaczcie, że ja wprowadziłam te poprawki. To była informacja zwrotna, z którą ja mogłam coś zrobić. I zrobiłam. Ale co ja mogę zrobić z informacją, którą mi napisała ta dziewczyna? Napisała mi, że te maile nie były wartościowe. I że nie było w tym spójności ani autentyczności. I to nie jest informacja zwrotna, na bazie której ja mogę coś poprawić. Co ja mogę tutaj poprawić? Co ja mogę zrobić, żeby te maile były bardziej wartościowe? W sensie, czego tam brakowało? Ćwiczeń, narzędzi, konkretnych przykładów? Czego tam brakowało? Nie za bardzo da się coś zrobić z tą informacją zwrotną. Nie było nic wartościowego, więc zaczęła je wyrzucać do spamu. Więc jeszcze jest sporo takich hiperboli, takiego wyolbrzymiania w tym mailu. Na przykład to, że wysyłam milion newsletterów. To jest takie wyolbrzymienie, które my też często stosujemy w komunikacji takiej krzywdzącej. Zamiast odwołać się na przykład do konkretnej sytuacji, to my to wyolbrzymiamy i mówimy, że za każdym razem jak się widzimy, to ty mnie nie słuchasz. Nie? Mimo, że na przykład to się wydarzyło 2 razy na 50 spotkań. Co nie? Ale kiedy my mówimy za każdym razem albo zawsze, to jest taka generalizacja jeszcze do tego wyolbrzymienia. A pisząc, że wysyłam milion newsletterów, no to jest pewnego rodzaju wyolbrzymienie. A jeszcze pisanie, że te maile były tak bardzo bezwartościowe, że ta osoba je do kosza wrzucała i oznaczała jako spam, to jest jeszcze skorzystanie z porównania, żeby jeszcze wzmocnić negatywny przekaz swoich słów. Mam nadzieję, że widzicie, co ja tutaj próbuję wyjaśnić. Co dalej? Dobra informacja zwrotna. W dobrej informacji zwrotnej pojawia się zgoda na informację albo prośba o radę. A negatywna informacja zwrotna to jest informacja, słuchajcie, nieproszona. No i to jest bardzo ważne, bo zwłaszcza te komentarze w internecie, ci ludzie, którzy oferują milion swoich rad, milion swoich propozycji. Na przykład wrzuciłam ostatnio rolkę o tym, dlaczego nie piję alkoholu. To nie jest nowa rolka, ja już ją kiedyś wrzuciłam. No ale przecież dlaczego treści, na które kiedyś poświęciłam dużo czasu i są dla mnie ważne, mają sobie leżeć? Wcale nie muszą leżeć, mogę je ponownie wykorzystać. Jedna osoba napisała, że ona na moim miejscu to by zastanowiła się, skąd wynika ta moja potrzeba dzielenia się tym, dlaczego nie piję alkoholu. I wiecie co, to jest właśnie dokładnie ten przykład nieproszonej rady. Nieproszona rada dotycząca tego, że hej, to może ty się teraz zastanów nad sobą. A czy ja pytałam o radę? Czy ja pytałam o radę w tej rolce? W tej rolce dzieliłam się po prostu swoimi powodami i pytałam o powody osoby, które też zdecydowały się na przykład tego alkoholu nie pić. Więc można powiedzieć, że tam nie ma pytania. Ej, słuchajcie, jak myślicie, jakby co myślicie o tej rolce? Co myślicie o moim podejściu? Czy coś wam, jakaś obserwacja przychodzi na myśl? Jakąś wskazówkę chcielibyście mi zaproponować? Boli mnie, że w internecie zazwyczaj nikt o te rady, albo większość osób o te rady nie prosi, a i tak każdy się czuje w obowiązku, żeby swoją radę wystosować. Więc pamiętajmy proszę, że dobra informacja zwrotna to jest taka, o którą prosimy, albo na którą mamy zgodę. Więc jeśli chcemy następnym razem dać informację zwrotną swojej przyjaciółce, przyjacielowi, partnerowi, nie mówię tutaj o mówieniu na przykład o naszych odczuciach, na przykład wobec jakiegoś zachowania, ale jeśli chcemy komuś coś poradzić, to zapytajmy go najpierw, hej, czy chciałabyś znać moją opinię w tym temacie? Hej, czy mogę ci zaproponować poradę? Czy mogę ci zaproponować wskazówkę? Tak, zobaczcie, że tak jak napisał ten chłopak, pozdrawiam ci serdecznie, Krzysztof, tak jak napisał Krzysztof, chciałbym ci zdradzić mały konstruktywny tip. On owszem mnie nie zapytał, czy ja bym chciała ten tip znać, ale zobaczcie, że on dał takie dość uprzejme wprowadzenie. Chciałbym ci zdradzić mały konstruktywny tip z mojego podwórka, który może nie jest czymś wow, ale może ci się przyda. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle takie smooth, jakie to w ogóle jest płynne i przyjemne, że ktoś coś takiego mówi, zanim zaoferuje mi tą radę. W ankiecie, którą wypełniła ta dziewczyna, oczywiście ja pytałam, to jest jakby zupełnie inna sytuacja, bo ja pytałam o informację zwrotną, więc ja się spodziewałam tej informacji zwrotnej, więc tutaj jakby wszystko się zgadza, ja zapytałam, ona odpowiedziała. No i ostatni punkt, słuchajcie, dobra informacja zwrotna, nieważne czy chwali, czy wytyka na przykład jakiś błąd, uznaje i dba o uczucia odbiorcy. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Dobra informacja zwrotna uznaje odbiorcę i dba o jego uczucia. A negatywna informacja zwrotna, negatywna krytyka ignoruje uczucia odbiorcy, a nawet udaje troskę. I to są właśnie te przykłady, o których wam powiedziałam na początku. Jak ktoś wam pisze, ja się tak naprawdę o ciebie bardzo troszczę, dlatego ci powiem, że chujowo wyglądasz w tej sukience! Albo coś, co widziałam ostatnio na jednym z kont na Instagramie, tak przeglądałam rolki takie rozrywkowe, rzadko to robię, ale czasem mi się zdarza. I tam był taki komentarz, że wiesz co, ja cię bardzo lubię, bardzo masz fajne te treści, ale no ta reklama to w ogóle jest do dupy. I to jest właśnie udawana troska, to jest pozorna troska, w której nie ma ani grama troski. Jest tylko nasza dupokryjka, żeby sobie, wiecie, przygotować grunt i żeby nikt nas czasem nie oskarżył o hejtowanie i obrażanie. No przecież napisaliśmy, że troszczymy się, nie? Przecież my się troszczymy. Co z tego, że po ale następuje cała litania na przykład obrażania albo w ogóle totalnego niedbania o uczucia odbiorcy. I nieważne, czy my daną osobę znamy, słuchajcie, warto dbać o uczucia odbiorcy, tak samo osoby, która przed nami stoi, tak samo osoby, do której my komunikujemy się po prostu w internecie. Znowu, zadając sobie pytanie, czy ja chciałabym, żeby ktoś mi tak napisał? Czy ja chciałabym, żeby ktoś tak o mnie powiedział? Zanim coś powiemy, zanim coś napiszemy, zanim wciśniemy ten magiczny enter, czy ja bym chciała coś takiego usłyszeć? I wracając do tych dwóch przykładów. Krzysztof, czy Krzysztof dba o moje uczucia? Oczywiście, że tak. Pisze mi dzięki, dobrego tygodnia. Pisze mi, żebym tworzyła dalej, że fajne treści. Pisze mi bardzo takie, bardzo konstruktywną informację, bardzo rzetelną i rzeczową. Nawet pisze mi, zobaczcie, że to nie jest tylko mój problem. Zobaczcie, jak on dba o moje uczucia. Napisał, że wśród wielu podcasterów, youtuberów i ludzi, którzy się nagrywają, pojawiają się dykcyjne wpadki i że one ogólnie nie są zauważalne dla przeciętnego słuchacza, no ale można na przykład podkręcić jakość swoich nagrań. Boże, to jest tak bardzo, kurwa, dbające o mój komfort i dbające o to, żebym ja sobie nie pomyślała, że po prostu to jest mój błąd i jestem najgorsza na świecie, tylko on powiedział, że wiele osób tak robi, że to jest częste, że to nie jest aż tak strasznie zauważalne. Więc zobaczcie w ogóle, ja teraz jak o tym mówię, to aż mam ciarki i musiałam się prostować na krześle, bo tam jest tak dużo troski w ogóle o to, jak ja się czuję z tą informacją zwrotną. Więc jeśli do Krzysztof słuchasz, to bardzo ci dziękuję, bo jestem teraz wzruszona po tych wielu tygodniach, możliwe, że po wielu latach, po dwóch latach, po roku, bo to było tak bardzo dbające o moje uczucia. A informacja, którą dostałam, czy ona dba o moje uczucia? Nie. Bo tam jest wprost obrażanie, tak? Że moje rolki są durne. No to jest obrażanie, jakby tutaj powiedzmy sobie to wprost. Durne rolki. To nie jest żadna informacja zwrotna. Co to znaczy durne? W sensie co? Mam się na nich nie pokazywać? Muzyka jest durna? Tekst jest durny? To, że macham rękami jest durne? No to jest zwykła obraza. No właśnie, która ma też jakiś taki płaszczyk w ogóle rzetelności, której tu w ogóle nie ma. Już nie wspominam o tych wyolbrzymieniach, nie? Czyli, że twoje maile były tak chujowe, że wrzucałam je do spamu, nie? Czy to dba o uczucia? Czy jeśli stałaby przede mną osoba, i to jest osoba, której ja chciałabym przekazać swoją opinię, to czy ja bym tej osobie powiedziała, że słuchaj, zdenerwowałam się, kiedy przy znajomych powiedziałeś kilkukrotnie o tej mojej pomyłce z tym, że pomyliłam kierunki, jak jechaliśmy gdzieś tam do sklepu. Mogę powiedzieć tak, a mogę powiedzieć, wiesz co, dramat, jak naśmiewałeś się ze mnie przy naszych znajomych, to ja byłam tak wkurwiona po prostu, że chciałam wyjść, a chciałam wstać i cię trzepnąć. No zobaczcie, jaka to jest różnica. Że jak my użyjemy takich ciężkich porównań, takich porównań, które bardzo mocno podkreślają po prostu ten nasz komunikat, no to zupełnie inaczej może wybrzmieć. Dlatego dbajmy o to, jakich my słów używamy wobec innych ludzi. Nieważne, czy w komunikacie pisemnym, nieważne, czy my znamy tą osobę, czy nie. To jest dobry nawyk. Nawet jeśli do osoby nieznanych będziemy komunikować się fajnie, z taką dbałością o to, żeby obie strony w relacji czuły się dobrze, to będzie nawyk, który po prostu z nami zostanie. I potem będziemy komunikować się lepiej ze swoimi partnerami, partnerkami, przyjaciółmi, rodziną, na rozmowie o pracę, w pracy z naszymi współpracownikami. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Występuje coś takiego jak negativity bias. To jest taki błąd poznawczy, taki można powiedzieć skrót myślowy, w który ucieka nasz mózg, że my bardziej skupiamy uwagę na negatywnych informacjach zwrotnych. Jeśli ktoś nam powie coś niemiłego, jeśli ktoś nam powie coś obraźliwego, jeśli ktoś nam da negatywną nawet krytykę, nawet taką, wiecie, uprzejmą, empatyczną, ale negatywną krytykę, jakąś związaną na przykład z jakimś błędem, to jest większe prawdopodobieństwo, że my o tym będziemy pamiętać. Dlatego ja przywołuję ten komentarz, pomimo tego oczywiście, że on też jest świeży, bo on jest z marca, przywołuję ten komentarz, ale jednocześnie dostałam w tej samej ankiecie 19 innych opinii, które są bardzo miłe. Na temat tego, że może ktoś nie kupił kursu, ale ogólnie treść mu się podobała i w ogóle były wartościowe te maile i ten kurs w ogóle wydaje się świetny i że ktoś nie zdążył i że chętnie dołączy w kolejnej edycji albo że kogoś po prostu na ten kurs nie stać, ale docenia bezpłatną wiedzę i to jest super. Ale ja z tych wszystkich 20 odpowiedzi zapamiętałam tą jedną. I to też o czymś świadczy. Pamiętajmy, że soczewka naszej uwagi skupia się bardziej na negatywnych informacjach. No i to wiąże się z tym, że nasz mózg w prehistorii, który od tego czasu się aż tak kolosalnie nie zmienił, no mózg nie ewoluuje, nie nadąża w ogóle za zmianami w świecie aż tak. My w tej prehistorii skupialiśmy się na tych negatywnych aspektach rzeczywistości, bo one były zagrożeniem dla nas. To, że my zauważyliśmy, wiecie, jakiś błysk, to mógł być ząb tygrysa szablozębnego i on mógł nas pozbawić życia. A że mózg ludzki dąży w pierwszej kolejności zawsze do przetrwania jak najmniejszym kosztem energii, no to te negatywne aspekty rzeczywistości bardziej nas dotykają. Zwracamy na nie uwagę, no bo one są zagrożeniem. I oczywiście negatywny komentarz napisany w internecie nie jest już teraz jakimś ogromnym zagrożeniem, no ale nasz mózg za bardzo nie nadążył za nami. On wciąż postrzega te negatywne rzeczy kiepsko. Przypomnijcie sobie, jak byliście na przykład niezadowoleni z jakiegoś procesu zakupowego w jakimś sklepie albo z obsługi klienta. Jak jesteście niezadowoleni, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że napiszecie negatywną opinię. Ale jak jesteście zadowoleni, no to zapomnijcie w ogóle o tej opinii, nie zapomnijcie ją napisać. I mówię o tym dlatego, że kiedy chcemy komuś udzielić takiej negatywnej informacji zwrotnej, na przykład jak napisał mi Krzysztof, albo w ogóle jak chcemy, wiecie, przekazywać taką informację zwrotną w swoich relacjach na co dzień. Czyli jeśli coś nam się nie podoba, no to nie chcemy tego dusić w sobie, no bo to też jest toksyczne dla nas, nie? Jak dusimy w sobie swoje potrzeby, uczucia i oczekiwania. Dobrze jest o tym mówić. Oczywiście mówić w sposób empatyczny, ale słuchajcie, nie zapominajmy też przekazywać ludziom pozytywnych informacji zwrotnych, przekazywać im pochwały, komplementy, dobre słowa, słowa wsparcia. To jest szczególnie ważne w bliskich relacjach. Przecież nawet jest coś takiego jak proporcja 5:1. Ja sobie teraz otwieram stronę, żeby was nie skłamać, ale psychologowie John Gottman i Robert Levinson w latach 70. ubiegłego wieku zadali sobie te same pytania. Co sprawia, że ludzie ze sobą są i są szczęśliwi w tych swoich małżeństwach? No i okazało się, słuchajcie, że pary, które są ze sobą szczęśliwe i dłużej są razem, mają proporcje pozytywnych informacji zwrotnych do negatywnych 5:1. Czyli 5 razy częściej wymieniają się pozytywnymi interakcjami, czyli właśnie miłym słowem, może jakimś, wiecie, przytuleniem, komplementem. 5 razy częściej, 5:1, czyli jedna negatywna, oczywiście, które się czasem zdarzają, nie? No bo każdy czasem robi jakieś takie drobne fuck-upy, ale 5 razy więcej jest pozytywnych. I zastanówcie się teraz, czy wy w waszych relacjach różnego typu macie tą proporcję. Czy nie mówicie nic, jak jest dobrze, a kiedy tylko coś wam się nie podoba, to od razu o tym mówicie. Nawet jeśli mówicie to uprzejmie i w ogóle, wiecie, empatycznie. No to i tak ta osoba zauważy tą jedną. A może tych w ogóle wcześniejszych nie być, tych pozytywnych. Dlatego was zachęcam. I też, słuchajcie, nie mówię o tym bez powodu. Też to, jak możecie wesprzeć w ogóle mnie i mój podcast i moje treści, to jest udzielanie mi takich pozytywnych informacji zwrotnych. Ja wiem, że to jest może czasem takie oczywiste, że no spoko, podcast i sobie go słucham i fajnie. I ja wiem, że tak czujecie, bo wiele z was mi pisze, czy na Spotify'u, czy na Instagramie. Ale zwłaszcza w przypadku otrzymywania negatywnych informacji zwrotnych, a każda osoba, która tworzy w internecie, otrzymuje tego typu informacje w różnych kanałach. Zazwyczaj nie na priv, zazwyczaj nie w twarz, tylko raczej w anonimowych ankietach, albo w komentarzach z fikcyjnych kont. To, żeby zrównoważyć tą negatywną informację, która czasem no boli, no nie ukrywajmy, tak? Nie jestem człowiekiem ze stali, nie? Takie informacje po prostu bolą, mimo że gdzieś tam po jakimś czasie się od nich dystansuje, to one na początku bolą, to żeby to zrównoważyć, ja uwielbiam czytać pozytywne informacje od Was. Czy to, że mnie oznaczacie na storiesach na Instagramie, czy to, że piszecie w Spotify, nawet to, że był dobry odcinek, to jest dla mnie mega, mega cenne. I no nie bez powodu mówię o tym teraz, bo mam ostatnio takie przeczucie, że takie odczucie, że czy ten podcast dalej Wam się podoba. Bo przyznam szczerze, że spadła trochę słuchalność odcinków po jakimś czasie, na przykład w porównaniu do zeszłego roku. I czasem mam takie myśli, czy ja w ogóle dalej robię dobrą robotę, czy w ogóle ja mówię o dobrych tematach, czy ja dobieram fajne treści dla Was, czy to, co ja mówię, ma w ogóle dla Was sens. I nie bez powodu właśnie mówię o tej proporcji, bo czasem takie, wiecie, dobre słowo, zostawienie opinii w ogóle, taka wręcz można powiedzieć pierdoła, która, wiecie, trwa kilka sekund, może naprawdę sprawić, że ktoś będzie miał lepszy dzień albo że poczuje jakąś nową energię do nagrywania. Nie planowałam się jakoś tak uzewnętrzniać, ale po prostu poczułam, że to jest taki temat ważny. To jest temat ważny, bo komunikacja między ludźmi jest mega ważnym w ogóle, słuchajcie, obszarem. I myślę, że każdy z nas chciałby w tym obszarze być coraz lepszy, po to, żeby mieć dobre relacje. Po to, żeby mieć dobre relacje z innymi, ale też ze sobą. Więc to jest taki obszar, który warto ćwiczyć. Bardzo fajny temat. Czuję, że się, słuchajcie, rozgadałam, ale też chciałam powiedzieć o wielu rzeczach. Więc cieszę się, że mogłam i że mam tą przestrzeń. I wpadłam na pomysł tytułu tego odcinka, jak biegałam sobie po Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Po prostu myślałam, tak, no ludzie, przecież ludzie często piszą, nie obraź się, ale. Jak często widzę ten komunikat, chyba muszę o tym powiedzieć. I niechaj ta informacja z Wami zarezonuje i pamiętajcie, zanim coś komuś powiecie, napiszecie w formie informacji zwrotnej, zastanówcie się, czy sami chcielibyście taki komunikat otrzymać. A jeśli odpowiedź brzmi nie, no to sugeruję nie wypowiadać tych słów albo zdjąć ten palec z klawisza opublikuj i po prostu przemyśleć, czy nie warto zamienić jednego drobnego słowa na jakieś inne. Czy nie warto nie pisać, nie obraź się, ale. Czy nie warto w ogóle nie pisać danego komentarza, jeśli ktoś nie prosił o radę, jeśli ktoś nie prosił o naszą opinię, o naszą informację. Tak, z tą konkluzją Was zostawiam. No i oczywiście, słuchajcie, przypominam na sam koniec, że dumnym sponsorem tego odcinka jestem ja i moje produkty cyfrowe. Bo tylko do majówki, do czasu po majówce, czyli do początkowych dni maja, możecie kupić 30-dniowe wyzwanie z higieną cyfrową w cenie 47 zł. Po majówce nastąpi aktualizacja tego produktu. Będzie miało nową, wypasioną oprawę graficzną od profesjonalnej graficzki, którą oczywiście nie jestem ja. Będzie też dodatkowa treść o samoregulacji emocji, o higienie cyfrowej. Będzie też sporo więcej sposobów na to, jak higienę cyfrową praktykować. No i co najważniejsze i najbardziej zajebiste, będzie dostęp do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie będziemy sobie robić wspólne wyzwania cyfrowe. Będziemy się wspierać w tym, żeby od smartfonów się trochę odłączać, robić regularnie przerwy, ale też będziemy się spotykać, moi drodzy, będziemy się spotykać na spotkaniach offline, spotkaniach, których wizję w głowie mam taką, że na samym początku spotkania każdy odkłada swój smartfon do pudełeczka, które ja mam i spędzamy ten czas, godzinę, półtorej na po prostu takiej rozrywce offline'owej, bez smartfonów, bez scrollowania, ale spędzamy ten czas na dyskusji, na śmiechach. Śmiechą nie było końca, wiadomo. Mam już taki pierwszy plan, słuchajcie, w głowie pomysł, tak, teraz to zdradzę na łamach podcastu. Mam taki pierwszy już pomysł, żeby pierwsze spotkanie było w lipcu lub sierpniu we Wrocławiu, na przykład w jakimś parku, żeby to był taki jakiś fajny piknik, gdzie każdy zabierze koce, będziemy mieć jakieś fajne tematy, fajne jedzonko. Ja będę też taką moderatorką, więc będziemy albo sobie dyskutować na jakiś konkretny jeden temat, albo nawet zrobimy sobie jakieś takie ćwiczenia warsztatowe. Ja takich ćwiczeń z mojej praktyki warsztatowej, szkoleniowej mam sporo, takich rozgrzewaczy, takich wręcz ćwiczeń, które pomogą przełamać lody, więc czuję, że to może być naprawdę zajebista sprawa. No właśnie, link do tego wyzwania standardowo jest w opisie odcinka, więc zachęcam do zerknięcia, a już teraz nie przeciągam tego czasu, bo odcinek i tak wyszedł bardzo długi, ale ja o komunikacji mogłabym mówić dużo i na pewno takich odcinków będzie więcej. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.